Bracie i siostry, chciałbym najpierw podzielić się, znaczy przekazać chciałbym serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan z Łodzi, a także od braci i sióstr z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan z Włocławka, a również ze zboru w Głownie, gdzie miałem możliwość gościć w ostatnich weekendach, tak to nazwijmy. Chciałbym, byśmy otworzyli Słowo Boże, które zapisane jest w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 8, wiersz 12. Ja będę czytał kilka fragmentów, krótkich fragmentów, które są połączone ze sobą i chciałbym, abyśmy ci, którzy mieli Biblię, aby też śledzili to Słowo. Może pierwszy fragment z Ewangelii Jana, 8 rozdział 12 wiersz. Ewangelia Jana, 8 rozdział 12 wiersz. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Chciałbym, byśmy wrócili do Księgi Izajasza, do rozdziału 9 i przeczytali tam pierwszy wiersz. Izajasza 9, rozdział 1 wiersz. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Jeszcze raz ten fragment. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. I znowu wróćmy do Ewangelii według świętego Jana, do rozdziału 12, do wiersza 35 i 36. Jana 12, 35 i 36. Na to rzekł im Jezus: jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedł, ukrył się przed nimi. W piątek na spotkaniu młodzieżowym rozważaliśmy bardzo ważny temat. Rozważaliśmy temat otrzymywania prezentów. Stwierdziliśmy, że ten czas, koniec grudnia, to jest czas, kiedy bardzo lubimy się obdarzać różnymi prezentami. Ale rozmawialiśmy o tym, jaki najwspanialszy prezent otrzymaliśmy w swoim życiu. Że tym prezentem, tym darem jest Pan Jezus Chrystus. W tym fragmencie z Księgi Izajasza, 9 rozdziale, jest powiedziane, że Syn jest nam dany. Widzicie? Dany jest nam Syn Boży. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 wiersz, bardzo znany fragment, mówi, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Widzicie? Dał nam Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc Bóg dał nam Syna. Otrzymaliśmy dar, otrzymaliśmy prezent. Apostoł Paweł, kiedy mówił o dawaniu na rzecz zboru, na końcu tego fragmentu, to jest 2 Koryntian 9, 15, powiedział: ale Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. A więc patrzcie, bracia i siostry, otrzymaliśmy niewysłowiony dar w postaci Pana Jezusa. I kiedy otrzymujesz dar, kiedy otrzymujesz prezent, masz do wyboru, możesz coś z tym zrobić. Powiedzieliśmy sobie, że takich 5 rzeczy można z każdym prezentem zrobić. Pierwsza rzecz to możesz go przyjąć, a możesz go odrzucić. I kiedy dany jest nam Syn, możesz go przyjąć, możesz go odrzucić. Słowo Boże mówi, że On przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli, a więc nie przyjęli tego daru. On został posłany w pierwszej kolejności do Żydów, ale Żydzi go nie przyjęli. Niektórzy tylko go przyjęli. Tak samo ty możesz z każdym darem zrobić. Drugą rzecz, jaką można z darem zrobić, to ten dar docenić. Ten prezent docenić. Albo powiedzieć: a on jest nic nie wart. Po co w ogóle ja go otrzymałem? On mi jest niepotrzebny. Kiedy młody kaznodzieja Karol Spurgeon, kiedy się nawrócił, miał 16 lat. I tak bardzo cieszył się z tego faktu, że poznał Pana Jezusa, Zaczął głosić Słowo Boże. I wiecie, jakie pierwsze kazanie powiedział w swoim życiu? Gdy miał 16 lat, powiedział pierwsze kazanie w swoim życiu. I wziął fragment z drugiego listu Piotra. Drugi rozdział, 7 wiersz, gdzie jest napisane: dla was zaś on jest rzeczą cenną. I głosił Słowo Boże i ludzie zaczęli się nawracać. Każdy dar możesz docenić, ale też możesz powiedzieć: on mi jest niepotrzebny. Co jeszcze można z darem zrobić? Możesz nim cieszyć się albo po prostu wrzucić w kąt, schować do szafy i powiedzieć: po co ja to dostałem. Apostoł Paweł w Filipian, gdy mówił o radości, w 4:4 powiedział: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się w Panu. Radujcie się Panem zawsze. Widzicie? Kiedy otrzymaliśmy ten dar, dar Syna Bożego, to mamy się nim radować. Ale często jest tak, że dostajemy prezent i się tym nie radujemy. Nie cieszymy, bo on nam się nie podoba. Jak to można poznać, czy ktoś cieszy się, czy ktoś ceni sobie prezent? Kiedy dajemy dziecku prezent, wystarczy popatrzeć, czy on się tym bawi, czy nie, czy rzuci w kąt. Jeżeli komuś coś dajemy, jakiś podarunek, jakiś dar, bardzo łatwo to można stwierdzić, czy to mu się podoba, czy nie, czy to przyjął, czy nie. Czy on to po prostu używa, czy nie. Czy go sobie tam schował i zapomniał o nim. Dar, prezent. Należy poznawać. Apostoł Paweł, kiedy poznał Pana Jezusa, o tym będziemy jeszcze mówić później, gdy poznał Pana Jezusa, gdy doświadczył Jego mocy, uznał wszystko za niewartościowe, za nic niewarte. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, kiedy otrzymujemy jakiś prezent, jakiś dar, jeżeli jest to zwłaszcza jakiś elektroniczny sprzęt, jakiś komputer, jakaś komórka. Czasami są takie drogie dary. Słyszałem, że jedni drugim samochody kupują. Ale kiedy ktoś otrzymuje taki dar, to jeżeli ten dar się podoba, on chce tam wszystko zbadać, wszystko odkryć, jak to działa, jak to funkcjonuje. Wszystkie te elementy poszczególne, bo chce cieszyć się tym i chce to wszystko używać, żeby to wszystko mogło być wykorzystane. Wiecie, takim darem, najlepszym darem jest Pan Jezus Chrystus. I dlatego apostoł Paweł poświęcił całe życie swoje, aby Go poznawać. Jeżeli Syn jest nam dany, to chciejmy korzystać z tego wszystkiego, co znajduje się w Nim, co zawiera ten dar. Apostoł Paweł napisał w Kolosan, w drugim rozdziale, 7 wierszu, a jak przyjęliście Pana, tak w Nim chodźcie. A tak jak przyjęliśmy ten dar Jezusa Chrystusa, tak chodźmy w Nim, tak używajmy Go. A więc dar możesz przyjąć, możesz odrzucić. Dar możesz docenić, darem możesz się cieszyć. Podarunek, dar będziesz poznawał i po piąte będziesz go używał. O tym mówiliśmy w piątek. Ale to tylko wstęp do tego, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Aby pokazać bogactwo, piękno Jezusa Chrystusa, Pismo Święte, Słowo Boże przedstawia go na setki sposobów. I chciałbym dzisiaj mówić o tym. W Nowym Testamencie Pan Jezus przedstawił się 13 razy. Znajdujemy takich 13 autoportretów Pana Jezusa. 13 razy Pan Jezus powiedział o sobie: ja jestem. Powiedział: ja jestem chlebem życia. Powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Powiedział: ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem krzewem winnym. Ja jestem światłością świata. I wiele innych rzeczy. I właśnie o tej światłości świata chciałbym, byśmy dzisiaj mówili. Czytaliśmy w Ewangelii Jana, 8:12, Pan Jezus powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Wiecie, Bóg stworzył niebo i ziemię. Gdybyśmy przeszli na pierwsze strony Pisma Świętego, czytamy, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Czytamy, że Bóg stworzył świat zwierząt. Czytamy, że Bóg stworzył człowieka. Ale zanim Pan Bóg stworzył świat zwierząt, zanim stworzył faunę, zanim stworzył człowieka, stworzył świat roślin, stworzył drzewa, które wydawały owoce, bo życie człowieka nie byłoby możliwe i życie zwierząt nie byłoby możliwe bez pokarmu, bez pożywienia. Dlatego Słowo Boże mówi, że drzewa wydawały owoce i ziemia wydała owoc. Ale drodzy, zanim Pan Bóg stworzył człowieka, zanim Pan Bóg stworzył zwierzęta i zanim Pan Bóg stworzył roślinność, aby to wszystko mogło żyć, aby człowiek mógł żyć, aby cały świat zwierząt mógł żyć, aby flora mogła istnieć, co najpierw Pan Bóg musiał stworzyć? Trzeci wiersz powiada: i stworzył Pan Bóg światłość. I rzekł Bóg i stała się światłość. Otóż, bracia i siostry, bez światłości nie ma życia. Bez światła nie ma życia. Światło generuje życie. Świat potrzebuje światłości. Ugór, ciemność, śmierć nie potrzebuje światła. Ale życie potrzebuje światło. Aby żyć, trzeba mieć światło. Bez światłości ziemia nie mogła wydać owocu. Bez światła ziemia nie mogła wydać owocu. Nie mogła wydać pokarmu. Nie było możliwe życie człowieka na ziemi bez światła. Nie było możliwe życie zwierząt bez światła. Ale co więcej, człowiek potrzebował jeszcze innego rodzaju światło. Potrzebował światło Boże, aby żyć. Światło od Boga. I tym światłem dla człowieka było życie z Bogiem, kiedy Pan Bóg przechadzał się po ogrodzie, kiedy miał społeczność z Adamem i z Ewą. To było światłem życia dla nich. Mądrość Boża, która ich otaczała. Relacja z Bogiem, więź z Bogiem, jedność z Bogiem. To było ich światłością, ale widzicie, co się stało? Człowiek zaczął odchodzić od tej światłości. Człowiek zaczął sobie szukać własne źródła życia. I Adam i Ewa zbuntowali się i poszli w swoim kierunku. I na świecie nastała ciemność. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo światłości potrzebujemy. Każdego poranka budzimy się i widzimy światło. I nawet się nie zastanawiamy, skąd to się bierze. Nawet się nie zastanawiamy, czy to nam się należy, czy nie. Po prostu przyjmujemy. Bez światła nie jest możliwe życie. Budzimy się i mamy światłość. Ale czym światłość? Jest dla świata, tym Jezus jest dla ludzkości. Zobaczcie, Pan Jezus wziął ten symbol światła i powiedział: ja jestem światłością świata. A kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. I tak jak światłość fizyczna jest potrzebna dla funkcjonowania świata, tak światłość duchowa jest potrzebna dla funkcjonowania duchowego świata, duchowego życia. Ale zobaczcie, Pan Bóg spojrzał pewnego dnia na ziemię. Czytaliśmy o tym w Izajasza 9 rozdziale. 2700 lat temu Pan Bóg spojrzał na ziemię i zobaczył ciemność. I powiedział: lud ten chodzi w ciemności. Lud ten nie ma światła. To są ludzie, którzy żyją w krainie mroków. I przemówił przez swojego męża, przez proroka Izajasza, który przyniósł nam to słowo. Lud, który chodzi w ciemności, który żyje w krainie mroków, ten lud ujrzy światło któregoś dnia. Zobaczy to prawdziwe światłość. I wtedy, zobaczcie, kiedy Jan Chrzciciel przyszedł i zobaczył Jezusa, powiedział: to jest prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. Kiedy Jezus przyszedł, Jan Chrzciciel zobaczył w nim tą prawdziwą światłość i świadczył o światłości. Pierwszy rozdział Jana o tym mówi. Nie był on światłością, ale świadczył o światłości. To czytamy w Słowie Bożym. I powiedział Jezus, przyszedł 700 lat po tym słowie i powiedział: Chodzicie w ciemności i mieszkacie w krainie ciemności. Ale ja jestem waszą światłością. Potrzebujecie światłości. Jezus to życie dla twojej duszy. Panie Jezu, to życie dla twojego duchowego życia. W nim było życie, jest powiedziane. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ja daję im życie i nie giną na wieki, Jezus powiedział. Widzicie, ludzie próbują znaleźć to źródło życia w różnych rzeczach, w religii, w obrzędach, w ceremoniałach, w filozofii. Ale to prawdziwe życie znajduje się tylko w prawdziwej światłości i w Jezusie Chrystusie. Bez Jezusa świat znajduje się w intelektualnej, emocjonalnej ciemności. Bez Jezusa świat znajduje się w duchowej ciemności. Gdybyście przebadali historię dociekań człowieka, po to, by odpowiedzieć na te podstawowe pytania. Pytanie o to, skąd ja mam czerpać wiedzę? Kto mi udzieli tej prawdziwej wiedzy? Wszyscy filozofowie o tym pisali książki i nie odkryli prawdy. Zadawali pytanie, dlaczego ta pustka jest w moim sercu? I próbowali odpowiedzieć na pytanie, na to dręczące pytanie, dlaczego odczuwam pustkę w swoim sercu? Dlaczego ciągle coś mi brakuje w moim sercu? I próbowano różne odpowiedzi i różne drogi i różne rozwiązania znaleźć. Próbowali dać odpowiedź, dlaczego wszyscy znajdujemy się w tym zaułku życia. W tym zaułku życia, gdzie jest śmierć i wszyscy musimy spotkać się z śmiercią. Jak sobie z tym poradzić? I wszyscy zadawali sobie pytanie, jak poradzić sobie ze złem, który prowadzi do degradacji, do zniszczenia i do upadku. Jak sobie poradzić z tym moralnym problemem, widzicie? Problem intelektualny, problem emocjonalny, problem egzystencjalny i problem duchowy, problem moralny. I ludzie próbowali odejść od światłości, poszukać własnych dróg. A Jezus powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, ja jestem waszym światłem. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Masz odpowiedź na te pytania? Czy znalazłeś odpowiedź na te pytania? Nigdzie nie znajdziesz tej odpowiedzi. Jak tylko w Jezusie Chrystusie. On przyszedł i stał się naszą odpowiedzią na te pytania. Dlaczego? Dlaczego jest tak mało życia Bożego w nas? Tak często. Dlaczego jest tak mało światłości w naszym życiu? Powiedzcie mi. Pan Jezus powiedział, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Może dlatego, że nie idziemy za Nim. Że nie szukamy odpowiedzi w Nim. Że nie szukamy tego życia, nie idziemy do źródła życia, a szukamy własnych dróg. Nie kierujemy się światłością Bożą. Nie kierujemy się Słowem Bożym. Może dlatego jest tak mało życia Bożego w nas. Nie wpuszczamy Bożego światła do naszego życia. A ta księga, która nam mówi o tym, jest niewiele warta dla nas. Nasze problemy staramy się rozwiązać przy pomocy kryteriów i filozofii tego świata. Gdy znajdziemy jakieś panaceum na to, by cokolwiek rozwiązać w naszym życiu, to zaraz podnosimy to do wielkiej wagi. Gdy znajdziemy jakąś filozofię, rzekomą filozofię, która niby da nam odpowiedź na te wszystkie problemy, od razu odchodzimy od Biblii, od Pana Jezusa. Idziemy do innego Jezusa, tak jak pisze apostoł Paweł. Szybko dajecie się odwieść od prawdziwego Jezusa, od prawdziwej światłości i idziecie do swojej filozofii. I często ludzie budują na czcich urojeniach swoje życie, na widzeniach, na rzeczach, które nie mówi Słowo Boże, nie na Jezusie. Ale apostoł Paweł ostrzega w liście do Kolosan, abyście nie dali się wyprzeć z waszego mocnego stanowiska, abyście nie budowali na czcich urojeniach, na filozofii ludzkiej, ale na Chrystusie. Widzicie? On jest tą prawdziwą światłością, która daje nam życie, bo w Nim jest życie, a życie jest światłością ludzi. Czy masz tę światłość w swoim życiu? A więc światłość to życie. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz. Światłość to piękno i czystość. Światłość to piękno i czystość. Zjawisko barw, zjawisko kolorów, ten fenomen powstaje w wyniku rozszczepienia światła. Gdy patrzymy na tęczę, widzimy piękne kolory. To dzięki właśnie światłu. Światło generuje piękno. Światło generuje barwy. Barwy jesteśmy w stanie dostrzec. Podziwiamy je. Jesteśmy zafascynowani różnymi barwami, różnymi odcieniami. Ale tylko widzimy je przy pomocy światła. Jeżeli nie byłoby światła, nie dostrzeglibyśmy niczego z tego. Gdyby tutaj było ciemno, nie widzielibyśmy żadnej barwy. Wszystko byłoby ponure, szare i ciemne. Światło jest czyste. Wiecie, woda, gdy rozpoczyna swój bieg, jakaś rzeka potokiem, ona jest czysta. Bardzo czysty potok, strumyk. Ale kiedy dociera do miejsca zamieszkania człowieka, jest brudnym, cuchnącym rozlewiskiem. 14 lat swojego życia mieszkaliśmy na rzut kamienia od Wisły w Warszawie. Pamiętam tę powódź, kiedy była to powódź stulecia, 96 rok, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. I często wychodziliśmy patrzeć, jaki poziom wody jest, czy nas zaleje, czy nie. Widzieliśmy tam same nieczystości i brud. Widzieliśmy tam zdechłe psy, zwierzęta i wszystkie inne, nawet zdechłego cielaka widzieliśmy, jak płynął. Wszystkie nieczystości, wszystkie zanieczyszczenia, wszystkie ekskrementy znajdowało się w tej wodzie. Ale jeździliśmy często do Wisły. To jest taka miejscowość na południu naszego kraju, która się też nazywa Wisła. I tam często lubiliśmy sobie na nartach pojeździć i mieliśmy taki przywilej, by patrzeć na tę samą rzekę, na tę samą Wisłę. Gdy ona zaczynała swój bieg, dwumetrowy potok, dwumetrowej szerokości. Piękna, czysta, krystaliczna woda. Aż chciało się do niej wejść, mimo tego, że była zima i minus 20. Ta sama rzeka. Gdy biegnie tam, gdzie ludzie mieszkają, zamienia się w brudne, cuchnące rozlewisko. Wiecie, tak samo jest z powietrzem. Mamy czyste powietrze i mamy zanieczyszczone powietrze. Powietrze możemy się zatruć nawet. Śnieg, który pada, jest krystaliczny, czysty, ale kiedy spadnie na ziemię, staje się toksyczną masą, brudną, szarą po kilku dniach. Widzicie? Ale światło. Ale światło nie da się, światła nie da się niczym zanieczyścić. Wiecie? Nie da się niczym zakłócić piękna tego światła, tej jasności, tej czystości, tej krystaliczności. Ono zawsze jest piękne. Promienie światła zawsze są piękne, czyste i jasne. I one mogą nawet penetrować przez najczarniejsze, najbrudniejsze zakamarki tego świata. Ale światło zawsze pozostanie czyste, czystymi kwantami jasności. Widzicie, dlaczego Jezus powiedział, że jest światłem świata? Zobaczcie, Chrystus przyszedł. Pan Jezus przyszedł do najbrudniejszych zakamarków tego świata. Wniknął do najciemniejszych pokładów ludzkiej duszy. Zobaczcie, tam pluli na Niego, bili Go, rzucali błotem na Niego. Kiedy patrzymy, jak wisiał na krzyżu, jak spływała po Nim krew. Zbroczony krwią. Skąpany we własnej krwi, zbrukany szatą ludzkiej nieprawości. Pozostał krystalicznie czysty. Widzicie, jaki jest nasz Jezus? Krystalicznie czysty, jasny. Wiecie, kiedy zmartwychwstał? Kiedy zmartwychwstał i ukazał się Janowi. Jan w objawieniu w pierwszym rozdziale, 14 wierszu, zobaczył Jezusa. I wiecie, co on zobaczył? Zobaczył go, tego, który miał śnieżnobiałą głowę, śnieżnobiałe włosy. Słowo Boże mówi, płomieniste oczy, lśniące jak słońce w pełnym blasku. Nic nie było w stanie zanieczyścić Pana Jezusa. zabrudzić, zakłócić jego piękna jasności i czystości. Jan wtedy padł, jakby umarły. On aż wręcz patrzeć nie mógł na tę jasność Jezusa. Widzicie, taki jest Jezus. Im więcej Jezusa mamy w swoim życiu, im więcej piękna mamy w swoim życiu, tym nasze życie jest lepsze. Widzicie to? Jaki byłby świat, powiedzcie mi, jaki byłby świat, gdyby nie było Jezusa? Gdyby nie było Jezusa, jaki byłby świat? Gdyby nie było Pana Jezusa, nie wiedzielibyśmy, co to jest piękno, co to jest czystość, co to jest jasność. Gdyby nie było Pana Jezusa, nie wiedzielibyśmy, co to jest dobroć. Gdyby nie było Pana Jezusa, nie wiedzielibyśmy, co to jest życie. Gdyby nie było Pana Jezusa, nie byłoby tego świata. Już dawno byśmy się nawzajem, użyję brudnego słowa, powyżynali. Wczoraj jechałem samochodem i słyszałem, jak chrześcijan wycinają w Republice Środkowej Afryki muzułmanie. Wiecie, świat chce budować piękno i ład, i porządek, ale bez Jezusa. Kiedy jest konflikt, co się dzieje? Kiedy jest konflikt, co się dzieje? Zaczynają stawiać rakiety na granicy. Nie siadają do stołu, nie negocjują, nie rozmawiają, nie szukają wyjścia pokojowego, ale zaczynają się zabezpieczać, zaczynają grozić sobie nawzajem. Zbroją się. Tak świat rozwiązuje problemy. Dlaczego? Bo bez Jezusa. Bo nie mają pomysłu na to, aby lepiej to rozwiązać. Jakiś problem z Ukrainą, już niepokój w Europie. Już mowa o rakietach, już mowa o tarczach. Widzicie, w jakim świecie żyjemy, jaki jest rezultat? Strach, niepokój i niepewność o przyszłość. Chcą budować ład i porządek na świecie bez Jezusa. Dlaczego jest tyle grzechu i brudu w naszym życiu? Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Prawdziwe piękno i jasność, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To dlaczego jest tak wiele brudu i nieczystości i mroku w naszym życiu? Dlaczego? Przecież to piękno i ta światłość może być udziałem każdego człowieka. Słowo Boże mówi, oświeca każdego człowieka. Widzicie to? Dlaczego więc jest tyle brudu i nieczystości i tyle grzechu w naszym życiu? A może dlatego, że Go osobiście jeszcze nie poznaliśmy? Może nie zbliżyliśmy się do Niego, do tej światłości? Piękno, czystość, dobroć przyszły na świat. Może dlatego, że bardziej miłujemy ciemność? Światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność. Widzicie? Dobro przyszło na świat, lecz ludzie zło umiłowali. Piękno przyszło na świat, lecz ludzie ciemność umiłowali, bo ich uczynki były złe. Jana 3 rozdział, 19 wiersz. Bo ludzie, niektórzy ludzie lubią taplać się we własnym grzechu. I nie zbliżają się do światłości. Jezus powiedział, że ci ludzie nie będą zbliżać się do światłości. Bo ci ludzie nie chcą, aby ich uczynki złe wyszły na jaw. Dlatego będą w ciemności chodzić i pociągać za sobą innych. Za kim chodzisz? Za ciemnością czy za światłością? Musisz to odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, bo jutra nie ma. Jutro nie istnieje. Ta kolejna chwila nie istnieje. Kolejna godzina w naszym życiu nie istnieje, jeszcze się nie odbyła i może się nigdy nie odbyć. I dla wielu ludzi. Bo statystyki powiadają, że co kilkanaście sekund umiera człowiek, odchodzi człowiek z tego świata. Ta minuta, która teraz nastanie, mamy nadzieję, już nie nastanie dla wielu ludzi. Już nie będzie ich. A skąd wiesz, że ty i ja będziemy? Następną godzinę, następny dzień. To dlaczego dzisiaj za światłością nie pójść? W tej chwili. Powiedzieć, Panie Jezu, ja chcę Ciebie. Ja chcę chodzić w Twojej światłości. Ja chcę mieć Twoje życie w sobie. Ja chcę mieć Twoje piękno w sobie i Twoją czystość w sobie. Dlaczego nie zbliżamy się do źródła światłości, a idziemy do źródła brudu? Włączamy telewizję i oglądamy brudne treści, oglądamy pornograficzne filmy, oglądamy przemoc, gdzie ludzie zabijają się i podrzynają sobie gardło i straszą siebie nawzajem. Dlaczego to robimy? To jest źródło brudu i nieczystości i to się Bogu nie podoba. Dlaczego bierzemy gazetę, czytamy brudne rzeczy i oglądamy brudne rzeczy i idziemy do brudnych miejsc, do źródeł nieczystości? Mamy iść do źródła czystości, jasności i piękna. Dlaczego tego nie robimy? Ono zostało dane. Ono zostało dane nam. Wystarczy tylko sięgnąć, wystarczy tylko spojrzeć. Ale my wolimy często do źródła brudu iść. I trzecia rzecz. Powiedzieliśmy, światłość to źródło życia. Światłość to źródło piękna i czystości. I światłość to drogowskaz i kierunek. Drogowskaz i kierunek. Widzicie? Chodźcie, póki światłość macie, Jezus powiedział. Aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Widzicie? Jezus bez ogródek powiedział. Jeżeli w ciemności chodzisz, nie będziesz wiedział, dokąd idziesz. Wiecie, któregoś dnia jechałem samochodem dawno temu. Pierwszy samochód, jaki sobie kupiłem w życiu. Nie był nowy samochód. Jechałem w ciemną noc. Była to listopadowa noc. Jechałem drogą. Nikogo nie było. Sam byłem na tej drodze. Ciemna listopadowa noc. I nagle mi światła zgasły w samochodzie. Panika i strach. Próbowałem całym swoim wysiłkiem zatrzymać pojazd. Nie wiedziałem, gdzie jestem. Gdzieś na pobocze mnie ściągnęło. Zaż nie wiedziałem, czy ja już się obudziłem po tej stronie nieba, czy po tamtej. Ale panika i strach. Światła zabrakło. Ciemność. Gdy nagle światło wyłączą. Są ludzie w domu, są dzieci. Co się dzieje? Panika i strach. Dzieci biegają, krzyczą, światła, świeczki zapalamy. Gdzie one są? Gdzie zapałki? Tak? Nie znamy tego wrażenia? Bo światła zabrakło. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Tracimy orientację. Gdy idziemy w ciemnym miejscu, potykamy się, idziemy po omacku, musimy dotykać ścianę, a czasami gdzieś tam dół jest. Pamiętam, jak wpadłem raz w dół, po ciemku szedłem, wpadłem do dołu. Ja wiedziałem, że ten dół tam jest, ale ponieważ ciemno było, zapomniałem i wpadłem do dołu i złamałem sobie żebro. Takie są konsekwencje chodzenia po omacku, chodzenia po ciemku. Gdy nie ma latarni morskiej, okręt nie wie, jak płynąć, dokąd płynąć. Latarnia morska, potężne światło, widoczne z wielu, nie wiem, tysięcy. Piotrek, może ty wiesz, byłeś marynarzem. Z jak daleka widać światło latarni morskiej? Właśnie, właśnie, widzicie. Ale jeśli nie ma tego światła, jest zamieszanie. Jeżeli na pasie lądowania wyłączone jest światło, pilot nie wie, gdzie lądować, panika. A często katastrofa się dzieje z tego powodu, widzicie? Gdy nie ma światła, jest niepewność, jest strach, jest zamieszanie. Gdy nie ma Jezusa w twoim życiu, jest strach, niepewność, zamieszanie. To Słowo Boże mówi, to chce Jezus powiedzieć. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, a kto nie idzie za mną, będzie chodził w ciemności. To chce Jezus powiedzieć nam dzisiaj rano. Ale tak samo jest też w życiu duchowym. Wiecie, Słowo Boże mówi, Słowo mówi w Psalmie 119, że jest pochodnią naszą. Psalm 119, wiersz 105. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą i światłością. Na czym? Na ścieżkach moich śpiewamy tę pieśń. Słowo Twoje jest i tak dalej. Znamy tę pieśń bardzo dobrze. Psalm 119, wiersz 105. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. No to dlaczego tak rzadko do Niego, do tego światła, do tej pochodni, dlaczego tak rzadko tą pochodnię bierzemy, a idziemy, chodzimy po omacku? Nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie, dlaczego ja tak często robię. Głupota ludzka po prostu. Głupota ludzka. Nic więcej. Powiadamy, po co czytać Słowo Boże? Ludzie mówią, po co czytać Słowo Boże? Ono takie już się zdezaktualizowało, ono już jest nieaktualne. Ono zostało 2000 lat temu napisane dla pierwszych chrześcijan. A dzisiaj potrzebujemy nowego słowa. Współczesnego słowa. Nowych objawień i nowych proroctw potrzebujemy dzisiaj. Tamto już nie jest aktualne. To w ogóle nie ma nic nam do powiedzenia, to słowo. Ja nie przesadzam. Słyszę, jak to ludzie mówią. Czytam artykuły o wielkich prorokach dzisiejszych, którzy to ciągle mówią, że to słowo się zdezaktualizowało. Już nie przemawia dla nas, dla chrześcijan XXI wieku. Chcę powiedzieć tak, jest to kłamstwo diabelskie. Tak sobie skonstruował szatan i tak sobie dobrał swoich sług, żeby wciskali takie kłamstwa ludziom, żebyśmy zamknęli to Słowo Boże, odrzucili i zajęli się czymś innym. Nowymi objawieniami, nowymi sprawami. Ale to słowo jest pochodnią. To słowo jest światłością. Nie będziesz czytał tego słowa, będziesz chodził w ciemności i będziesz się potykał. Pan Jezus powiedział w 19 rozdziale objawienia, 13 wierszu. Jest tam bardzo ciekawy fragment. Ja może przeczytam. Objawienie 19:13. To jest przedostatnia strona. Czytamy tak. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Jest to mowa o Jezusie. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi jak? Słowo Boże. Widzicie, Jezus jest Słowem Bożym. Tak się nam przedstawia. Jest Słowem Bożym. Dlaczego Słowo Boże odrzucamy? Dlaczego odsuwamy? Dlaczego uważamy za nieaktualne? Bez mocy. Powiedzcie mi, bracia i siostry, przyjaciele, dlaczego jest tyle zamieszania w naszym życiu? Dlaczego tyle niepewności, niejasności jest w naszym życiu? Bo nie idziemy za światłością. Bo nie idziemy za Jezusem. Bo wybraliśmy własne źródła i chcemy za nimi podążać. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w strachu, w panice, w zamieszaniu. Widzicie? Jeżeli nie idziesz za światłością, to idziesz za ciemnością. Bo tak już jest w tym świecie, że nie ma neutralnego miejsca. Jeżeli nie idziesz za światłością, to idziesz za ciemnością. Nie ma neutralnego miejsca, coś pomiędzy światłością i ciemnością. Wiecie, nie ma takiego miejsca we wszechświecie, gdzie nie byłoby ani światłości, ani ciemności. Jest albo jedno, albo drugie. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Zobaczcie, jeżeli wpuścimy promyk światła do ciemnego pomieszczenia, to już tam nie ma ciemności. To już robi się jasno. To światłość wypiera ciemność. Jeśli nie idziesz za światłością, idziesz za ciemnością. Kto nie idzie za mną, będzie chodził w ciemności, Jezus powiedział. A Jezus też powiedział, wierzcie w światłość. Póki światłość macie, abyście stali się synami światła. Widzicie? My nie tylko mamy chodzić za światłością, ale my mamy stać się nośnikami światła. My mamy stać się synami światła. Widzicie te żarówki, które tu się palą? Te żarówki przenoszą energię. Te żarówki przenoszą pewną energię, światło. Energię elektryczną. Jest inne źródło, które je napędza. Prąd płynie z elektrowni. One tylko przenoszą energię. I Pan Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. My mamy patrzeć na Jezusa. I gdy będziemy patrzeć na Jego oblicze, wtedy Jego promienie będą się odbijać od nas. I wtedy staniemy się światłością dla świata. A czy jesteśmy światłością dla świata? Czy jesteśmy światłością dla siebie? A może zgorszeniem jesteśmy dla świata? A może ludzie patrzą na nasze życie i mówią... Nic w nich nie ma szczególnego. Jeszcze gorzej żyją jak niektórzy poganie, bo i tak czasami bywa. Nie idziemy za światłością, to idziemy za ciemnością. Apostoł Paweł ostrzegał, abyśmy nie szli za innym Jezusem. W 2 Koryntian 11:3-4 ostrzega Koryntian, aby nie błądzili. A tak łatwo jest iść za innym Jezusem. Ten inny Jezus to jest inna religia. Ten inny Jezus to jest ceremoniał często, to jest sakrament często, to jest jakiś rytuał. Ten inny Jezus to jest Jezus, który mówi, piekła nie ma. Nie ma odpowiedzialności. Tak niektórzy chrześcijanie głoszą dzisiaj, że piekła nie ma, wszystko będzie unicestwione, źli będą unicestwieni. Nie ma odpowiedzialności za grzech. Prawi pójdą do królestwa, do życia wiecznego, ale bezbożni będą unicestwieni. Tak dzisiaj głoszą niektórzy, co jest kłamstwem. Jezus powiedział, że piekło jest. Powiedział, to jest miejsce, gdzie ogień nie gaśnie i robak nie umiera. I ostrzegał. I ostrzegał, i ostrzegał, i ostrzegał. Aby ktokolwiek tylko tam się nie dostał. To jest inny Jezus. Nie ten Jezus, który głosił Ewangelię i prawdę. Jeżeli chcemy, bracia i siostry, jeśli chcemy, aby w naszym życiu było życie, to prawdziwe życie Boże. Jeśli chcemy, aby w naszym życiu było to prawdziwe Boże piękno, ta czystość i jasność. Jeżeli chcemy, aby było to Boże prowadzenie, ten kierunek Boży w naszym życiu, to musimy zbliżyć się do światłości. Ja zapraszam was do tej światłości, zapraszam was do Jezusa. Do Pana Jezusa, który jest światłem dla świata i światłem dla twojej duszy. Jak to zrobić? Hebrajczyków 12:2 jest powiedziane, jak to mamy zrobić. Ja wierzę, że list do Hebrajczyków napisał apostoł Paweł, chociaż nie jest podany autor, dlatego że formy gramatyczne i literackie są bardzo podobne do tych listów, które pisał Paweł, których wiemy, że pisał Paweł. Ale to nie jest takie istotne, czy to był Paweł, czy nie, ale istotne jest to, co jest napisane. W Hebrajczyku 12 rozdziale czytamy tak, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Widzicie? Nasze życie chrześcijańskie to bieg. A gdy biegniemy, potrzebujemy kierunku. Nie możemy biec byle gdzie. Niektórzy chcą byle gdzie biec. Iść dokąd chcą, nie wiedząc dokąd. Nasze chrześcijańskie życie to bieg. Ale żeby z tego toru nie zejść, musimy patrzeć na Jezusa, widzicie? Na tą światłość, na to słońce sprawiedliwości. A wtedy nie zboczymy z drogi. A wtedy będziemy na dobrym kursie. W 2 Koryntian 3:18 apostoł Paweł napisał, że zostajemy przemienieni, przemieniani z chwały w chwałę. Kiedy? W jakim momencie on przemienia nas z chwały w chwałę? W jakim momencie to się dzieje? Gdy patrzymy na oblicze Jezusa. Widzicie? Oblicze Jezusa. A jakie jest oblicze Jezusa? Ja powiedziałem, że Słowo Boże, to bogactwo Jezusa, niezmierzone bogactwo, którym pisał Paweł w liście do Efezjan, które głosił, niezgłębione, niezmierzone bogactwo Chrystusowe posiada kilkaset oblicz, na które powinniśmy patrzeć. I każdy z tych obrazów Jezusa, na który patrzymy, apostoł Paweł w Galacjan 3 rozdziale napisał, daliście się zwieść, odwieść tak szybko od obrazu, który został wymalowany przed wami. Widzicie, Pismo Święte maluje nam obraz Jezusa. Nie chodzi o ikonę, którą niektórzy wieszają i modlą się do niej, ale chodzi o ten obraz,